teraz w naszym studiu pan profesor Romuald Szeremiety. Witamy serdecznie. Będziemy pana pytać o to, co dzieje się w wojsku. Zaczniemy od generała brygady Jarosława Kraszewskiego.
Tak.
Zna pan człowieka? Spotkał pan osobiście?
Tak, tak, znam. Znam pana generała. Zresztą ja znam bardzo wielu generałów. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, czy źle.
Skoro zajmuje się pan wojskowością, to chyba dobrze.
Czasami lepiej pewnych generałów okazuje się było nie znać. No, natomiast poważnie, oczywiście sprawa jest o tyle dziwna, jeżeli chodzi o pana generała. Wcale nie w tym to zadziwienie moje się umieszcza, że był on sprawdzany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, tylko że z tego no, chyba wbrew wszystkim no, zrodziła się jakaś taka wielka afera, której skutki będą negatywne w moim przekonaniu dla wszystkich uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Dlaczego? Dlatego, że mamy oto stan następujący. SKW ogłosiło zakończenie postępowania i odebrało dopuszczenie do tajemnicy. Czyli wynikiem tego postępowania nie było wyjaśnienie wątpliwości co do tego, czy generał powinien mieć dopuszczenie do informacji niejawnych, czy nie, tylko było stwierdzenie, że nie może mieć dopuszczenia do informacji niejawnych. No, generał ma prawo i zapowiada, że złoży odwołanie i będzie to odwołanie rozpatrywał premier, a więc ten premier, który obecnie obejmuje urząd. No i mamy sytuację następującą dalej. Prezydent kilkakrotnie wypowiadał się, że ma pełne zaufanie do generała Kraszewskiego. Nawet dosyć obcesowo potraktował ministra obrony, mówiąc, że to, co on zrobił, to i tak dalej, i tak dalej.
Słyszeliśmy to tak. W listopadzie.
Właśnie.
To takie tak, nagranie pana tak, zdaniem tak. Przypadkiem pojawia się w internecie.
Nie wiem, nie chcę snuć tutaj tych przypuszczeń. Ja o czym innym chciałbym powiedzieć. Otóż i teraz mamy sytuację taką, że jeżeli premier potwierdzi w tym postępowaniu, zostanie potwierdzone, że stanowisko SKW jest słuszne, no to wszyscy ci, którzy i tak mają prezydentowi Dudzie za złe, wiele powiedzą, no proszę, osłaniał jakiegoś podejrzanego gościa, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc B, prezydent. Jeżeli natomiast przywróci, tak, stwierdzi w postępowaniu odwoławczym, że generał ma mieć prawo dopuszczenia, no wtedy pojawia się oczywiście atak na, po pierwsze, na ministra obrony, tak, że wykorzystywał służby do jakichś niecnych celów. Zresztą tego typu podejrzenia cały czas krążą. No dalej, podawana jest wiarygodność Służby Kontrwywiadu Wojskowego jako instytucji, która wykonuje taką rzecz i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego dokłada się jeszcze jedno. Mianowicie wtedy no, zwolennicy ministra Antoniego zaatakują oczywiście i premiera, i prezydenta, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, powiedziałbym tak, wszyscy niewątpliwie na tym, bez względu na to, jak się zakończy ta cała afera, stracą.
No dobrze, mamy...
A można było, to jeszcze jeżeli pan pozwoli, dokończymy, można było inaczej. Po pierwsze, jeżeli pojawiły się wątpliwości w stosunku do pana generała, to minister obrony narodowej powinien z tymi wątpliwościami udać się do prezydenta i mu je przedstawić. Prezydent, widząc, uznając wagę argumentów, które przekłada minister, powinien być wtedy zawiesić w obowiązkach generała do czasu, aż zostanie zakończone przeprowadzone postępowanie. Albo mógł być wariant inny, mianowicie prezydent nie został przekonany tym, co przedstawia minister i mówi, że się z tym nie zgadza. Co to oznacza? To znaczy, że minister wtedy nie powinien uruchamiać Służby Kontrwywiadu Wojskowego. No, taka jest logika, powiedziałbym, tych relacji w najwyższym urzędzie. I wtedy nikt by, tak powiem, na ten temat nie spekulował, nie byłoby tego całego zamieszania. Stało się no coś, co jest fatalne.
Czy w tyle jest reforma polskich sił zbrojnych, czy w tyle jest zmiana, odejście od tej szkodliwej, o której wiele razy na tej antenie mówiliśmy, reformy opracowanej, zdaje się, przez generała Mirosława Różańskiego, systemu dowodzenia wojskiem, gdzie trzech generałów musi podjąć decyzję, co tak naprawdę skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek działanie i de facto mamy sytuację, w której po dwóch latach dobrej zmiany tego szkodliwego systemu dowodzenia wojskiem nie udało się zmienić. Dalej no to, obowiązuje.
No właśnie, to jest najdziwniejsze, że nie wiem, czemu się nie udało. Natomiast moim zdaniem w tle tła można różne tam malować, a najprostsze tło, jakie ja dostrzegam, to jest takie, że myślę, że w którymś momencie minister obrony narodowej zlekceważył prezydenta, uważając, że nie musi go przekonywać i mu tłumaczyć, co z generałem Kraszewskim i dlaczego. No bo skoro on doszedł do wniosku, że należy tutaj takie postępowanie prowadzić, to nikt nie ma nic do tego, bo o wszystkim, co się dzieje...
Generał Kraszewski sprzeciwiał się zmianom w systemie zarządzania polskiej armii, no ta, czy też tak plotki, chciał to nie, zmienić no, jak najbardziej?
Tak plotki mówią. Tak,
ale się sprzeciwiał.
Tak plotki mówią. Plotki mówią, że...
I pan
plotki.
Prezydent na podstawie opinii swojego zaufanego generała można, powiedział, dobra, no to tak, no tak, niech zostanie jak można, jest, bo jest dobrze.
Nie sądzę, żeby mówił, że zostanie jak jest. I nie sądzę też, że... Znaczy ja nie chcę wchodzić w te zawiłości.
Usiłujemy doszukać się merytorycznej podstawy.
Moim zdaniem merytoryczna podstawa... Pierwsza podstawa jest następująca, że minister obrony narodowej uznał i uznaje, że jest jedynym decydentem, jeżeli chodzi o to, co się w siłach zbrojnych dziać powinno i nie dopuszcza tego, że na przykład pojawia się ktoś taki jak prezydent, który może mieć inne zdanie i nie widzi potrzeby, nie widział potrzeby, aby go przekonywać do tego, że trzeba zachować się tak, a nie inaczej. Później zresztą pan minister złożył różnego rodzaju takie zapewnienia, że szanuje bardzo pana prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to już było po tym, jak się mleko rozlało. I ja biorę to również od strony charakterologicznej. Ja sądzę, że Antoni Macierewicz jest osobą o takim właśnie charakterze, że nie dopuszcza tego, że ktoś może mieć inne zdanie niż on. A jeżeli takie zdanie się pojawia, no to on traktuje to nieomalże jako zagrożenie czy wrogość jakąś. No i potem z tego są konsekwencje takie nieprzyjemne.
To musimy teraz zacytować zdanie pana prezydenta, które poznaliśmy w nagraniu 11 listopada o ubeckich metodach, które stosuje Antoni Macierewicz wobec uczciwych oficerów. Pan to słyszał? Tak. Jaka była pana reakcja?
No i to jest dowód na to, jak daleko zaszła ta, powiedziałem, walka między tutaj zwierzchnikiem sił zbrojnych a ministrem obrony narodowej. Jeżeli prezydent posługuje się tego typu sformułowaniem, no to znaczy,
dopuszczalne sformułowanie? Pan prezydent, będąc Andrzejem Dudą, politykiem Prawa i Sprawiedliwości...
Ja bym to pewnie inaczej sformułował.
Okay, tak
ja bym to inaczej sformułował. Ale mówię, w sytuacji, kiedy spór jest i spór się zaognia i nie widać, żeby były jakieś możliwości jego rozwikłania, no to nic dziwnego, że przy takiej okazji pojawiają się również tego typu rzeczy.
Reforma armii jest nie załatwiona. Generałowie, na przykład generał Mirosław Różański, który stał się ostatnio bardzo głośnym człowiekiem, być może celuje w politykę, być może chce zostać prezydentem jako generał, będzie mu pewnie łatwiej występować, tym bardziej będzie generałem znanym, krytykuje postępowanie ministra obrony. Zresztą zgodny chór jest z tych byłych generałów. Tutaj mamy przynajmniej kilka osób, tak jak pan generał Skrzypczak, który również, pan generał Polko. Takim kluczowym przedsięwzięciem, które podjął pan Antoni Macierewicz, jest stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. jest to krytykowane niemalże zgodnym chórem.
Tak, no z kilku...
Dlaczego się to panom generałom, po pierwsze, którzy są znani z tego, że przez ostatnie 10 lat skurczyli polską armię, sprzedali zasoby, sprywatyzowali poligony, a teraz krytykują?
Tak, no, panowie generałowie funkcjonowali w ramach pewnej przecież koncepcji, którą przyjęło kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. I zgadzali
się z tą koncepcją.
No tak, wtedy wykonywali po prostu, oczywiście, wykonywali rozkazy.
A teraz jest nowe kierownictwo i to...
I się nie
zgadzają rozkazów nie będą.
Nie zgadzają się z tym również dlatego, że zostali tam jakoś wyeliminowani. Bo pamiętajmy, że generał Różański no, był wykonawcą, powiedziałbym, tego projektu właśnie nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, które wytworzył...
Które pan krytykował.
Tak, które krytykowałem i nadal krytykuję. Prawda? I uważam, że on, no powiedziałbym, powinien jakby zachować się ciszej w tym wszystkim. Pomijając już to, czy generałowie, czy wojskowi powinni w ogóle zabierać głos w sprawach w sferze publicznej. No chyba, że mają aspiracje polityczne i przestają być wojskowymi, a chcą być politykami, ale no jeżeli tak, no to trzeba to wyraźnie zdeklarować, tak, że odtąd nie mam nic wspólnego z siłami zbrojnymi, jestem politykiem i z pozycji no, przeciwnika, powiedziałbym, rządzących występuje. I wtedy byłoby to jasne i oczywiste. Natomiast tutaj sytuacja jest, jeżeli chodzi o obronę terytorialną, o tyle skomplikowana i trudna w moim przekonaniu, ponieważ zawodowi wojskowi, zwłaszcza wojskowi, którzy swoją służbę spędzają w wojskach operacyjnych, nie rozumieją sensu i znaczenia obrony terytorialnej. Nie rozumieją tego. To ja pamiętam w 1999 roku, wtedy, kiedy byłem w resorcie obrony i kiedy kierowałem zespołem, który przygotowywał system obrony terytorialnej, bo przepraszam, tak powiem, ode mnie się to zaczynało, to pamiętam wtedy, jakie były opory właśnie po stronie dowódców wojsk operacyjnych co do tego, aby uznać obronę terytorialną, siły OT, no, jako równoważny element systemu militarnego. Im się wydawało i wydaje, że to jest w najlepszym wypadku powinna być taka formacja pomocnicza w stosunku do wojsk operacyjnych. No, niestety...
Ale taka to jest sowiecka doktryna, nie? Bo to bierze się...
Nie. To jest na przykład również amerykańska doktryna. To znaczy w krajach, w których rolę główną, jeżeli jest system militarny, odgrywają wojska operacyjne, w krajach, w których doktryna jest doktryną ofensywną użycia sił zbrojnych, a więc na przykład wykonywanie misji zagranicznych czy utrzymywanie ładu w świecie, to są również misje ofensywne. Tak? No i na przykład w kraju takim jak Szwajcaria, który nie ma tego aspiracji, nie prowadzi takich działań, tam jest system defensywny, a więc nie ma tych elementów ofensywnych. W związku z tym opierają się siły zbrojne o strukturę obrony terytorialnej właśnie. Tutaj jest inaczej. No i teraz jest kwestia taka. Jest kwestia taka, że również w obecnym kierownictwie obrony narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, też nie ma pełnej jasności do tego, czym ta obrona terytorialna ma być. Ja tam widzę bardzo silny pogląd mówiący o tym, że to ma być jednak pomocnik. Duży, w miarę duży, bo jeżeli ma być 50 tysięcy przy 200 tysiącach całej armii, zdaje tak jak zaplanowano, no to byłby duży element tych sił zbrojnych, ale jednak element pomocniczy. A więc, no, jak pan redaktor pewnie pamięta, bo występowałem tutaj w radio, ja krytykuję tego typu podejście, uważając, że taka obrona terytorialna nie rozwiąże nam tego zagadnienia, nie pozwoli nam rozwiązać tego problemu, o który chodzi, mianowicie zagwarantowanie nam bezpieczeństwa.
Czytając pana publicystykę, znajdujemy porównanie między dzisiejszymi koncepcjami, a koncepcjami
tak.
z 1939, albo no, z lat 30.
W 1937 roku dokładnie, ja to zbadałem. W 1937 roku opracowano koncepcję obrony Rzeczypospolitej. Wtedy marszałek Śmigłowiec, jeszcze generał, później został marszałkiem, nad tym pracował i kiedy porównałem to z koncepcją obronności Rzeczypospolitej opracowaną w 2017 roku, teraz to okazało się, wyszło mi, że one są identyczne. no, przy użyciu trochę innych narzędzi, prawda? A więc powiedziałbym, że na przykład w okresie międzywojennym uważano, że bombowce Łoś będą takim czynnikiem ofensywnym, przy pomocy którego będziemy gomić wroga. No a teraz rakiety JASM na F-16, które również mają zadanie gomić wroga. Więc moim zdaniem to dosyć ryzykowne powtarzanie pewnego planu, który zawiódł w 1939
roku. W tej jawnej części strategicznego przeglądu obronnego czytamy również o wzmocnieniu naszej siły artyleryjskiej. Tu tak, mniej więcej między tak. nimi pana dziecko, czyli armatochaubica Krab, tak. której ma być nie 100, ale tam znacznie więcej.
No, no, słyszałem nawet, że 500.
Do tego rakiety HIMARS, czy też po naszemu nazywane Homarem, czyli tak. znowu systemy rakietowe, które są w stanie uderzać dość daleko, no jest tego sporo.
To znaczy tak, no po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie zawsze, za każdym razem, kiedy wprowadzamy jakieś uzbrojenie i to w dużych ilościach, jak słyszymy, tak, to jak wygląda koncepcja użycia i jaka będzie skuteczność tego typu środków. Ja ostrzegam, żeby uwzględnić taki element, że nieprzyjaciel, z którym ewentualnie, przeciwko któremu trzeba będzie użyć tej siły artyleryjskiej, rakietowej, o której pan mówi, będzie dysponował jednak przewagą w powietrzu. A więc będzie miał i więcej samolotów, i więcej śmigłowców, i więcej rakiet. A więc istnieje, jeżeli my do tego nie będziemy mieli przyzwoitej osłony tutaj w przestrzeni powietrznej, o te środki artyleryjskie, to one po prostu zostaną zniszczone w pierwszym uderzeniu, a może nawet i przed uderzeniem przez tego nieprzyjaciela. A więc no, musiałbym zobaczyć, co w zasadzie ustalono w tym strategicznym przeglądzie obronnym, bo dostępu do niego nie mam żadnego, a jak wiadomo, te
jawną
ustalenia są tajne.
Pan...
No tak, no ale jawna to nic nie mówi. To z jawnej to można powiedzieć tylko, że no, pięknie by było, gdyby tak było. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak wyglądają wyliczenia, jak wygląda operacyjne użycie tego typu środków, jak się przewiduje, powiedziałbym tak, działania obronne i w którym miejscu i gdzie. Liczymy się z tym, że nieprzyjaciel nas uderzy i jakimi mamy środki, żeby tym uderzeniem się przeciwstawić. No to jest niestety znacznie bardziej skomplikowana rzecz.
I to znowu są rozważania, które toczą polscy strategzy od czasów przynajmniej Królestwa Polskiego z 1815-1830. Czy jesteśmy w stanie samodzielnie
tak,
przeciwstawić
to jest,
się to jest... Rosji? Generał Chłopicki twierdził, że jeżeli przyjdzie do nas 2 miliony bagnetów, to nie będziemy w stanie
no tak, ale...
nic zrobić. Generał Prądzyński mówił, że no może te 2 miliony sztuk bagnetów do nas przyjdzie, ale na pewno nie wszyscy naraz. Wobec tego
po, pierwsze,
po
tak.
kolei będziemy mogli w stanie
no, no niestety,
niszczyć, aż im przejdzie
niestety,
ochota na wojowanie.
Nie tacy jak generał Prądzyński, ale tacy na ogół jak generał Chłopicki mają ciągle wpływ na kształtowanie naszego systemu obronnego.
Generał broni Mirosław Różański to taka postać jak Prądzyński, czy taka postać jak Chłopicki?
Nie robiłbym takiego porównania, ponieważ nie znam kwalifikacji operacyjnych pana generała. Na razie poznajemy jego kwalifikacje jako pewnego trybuna ludowego, który występuje i co mnie irytuje, przyznaję.
Generał Skrzypczak?
Generał Skrzypczak to jest znacznie bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ jest to niewątpliwie dobry żołnierz i autentyczny dowódca. I ja osobiście szanuję generała Skrzypczaka. Natomiast no, obawy, które on wyraża, trochę inaczej traktuje niż te obawy, które wyraża generał Różański. Natomiast jeżeli chodzi o generała Skrzypczaka, to muszę powiedzieć tak, że przy, mówię, moim szacunku dla niego, jednak on też jest głównie dowódcą operacyjnym i w jego koncepcji ta obrona terytorialna, o której mówię, też nie odgrywa takiej roli, jak ja wyobrażam sobie, no ale mamy tu po prostu różne zdania.
W polskim wojsku mamy takich dowódców, no właśnie, jeżeli mamy tą miarę generała Prądzyńskiego, których można by porównać z intelektualnym z wymiarem, z odwagą, z patriotyzmem, których można do tych słynnych dowódców z przeszłości.
Struktura wojskowa to jest struktura hierarchiczna. A w strukturze hierarchicznej o to, czy się ujawnią Prądzyńscy czy Chłopiccy, zależy od tego, kto stoi na czele tej struktury. A więc to jest w zasadzie pytanie do obecnego ministra obrony narodowej, czy on potrafi uruchomić Prądzyńskich, czy też innymi rodzajami chłopickich zastąpi tych chłopickich, którzy z nim się nie zgadzają.
Bo w wojsku promowane jest bardziej strzelanie obcasami, mówienie, tak jest, wykonywanie.
Znaczy, uważa się, że to służy karierze źle pojętej, jeżeli chodzi o struktury wojskowe. I wiadomo, że jeżeli ktoś, zwłaszcza oficer, ma inne zdanie niż na przykład jego przełożeni, no to nie powiem, żeby miał wielkie szanse na jakiś awans. No, a to oczywiście limituje tę sytuację, w której owi prądzyńscy muszą siedzieć cicho. Bardzo na tym boleję.
To jeszcze o obronie terytorialnej. Widział pan tą przysięgę na rynku w Rzeszowie?
Tak.
Budzi jakieś emocje?
To znaczy pozytywne oczywiście, bo zawsze jeżeli jest kilku ludzi więcej, którzy potrafią posługiwać się bronią, to ja się z tego powodu cieszę.
Są, dla których to jest ważne.
Natomiast pamiętajmy o tym, że to są ciągle środki zastępcze, jeżeli idzie o ten podstawowy rzecz, którą musimy mieć, mianowicie przeszkolone rezerwy. My przeszkolonych rezerw w skali masowej w taki sposób nie zbudujemy.
No i też obecni krytycy Antoniego Macierewicza przyłożyli rękę bardzo aktywnie do likwidacji systemu rezerw Wojska Polskiego.
Inna koncepcja była armii. Armia miała być mała, zdolna do wykonywania misji zagranicznych.
Do 2050 roku mieliśmy żyć w pokoju.
Tak. Inna koncepcja całkiem.
Śpiewać przy ognisku.
I w związku z tym wykonywano, w związku z tą koncepcją takie, a nie inne zadania. A teraz okazuje się, że jest strasznie duży kłopot.
I mamy rękę w takim naczyniu, w którym mamy.
No ciągle niestety mamy.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Romuald Szeremietiew naszym gościem był. Teraz
dziękuję.